Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozmawiali w poniedziałek z zarządem spółki na temat swoich postulatów. Rozmowy mają być kontynuowane we wtorek wieczorem. Wcześniej mediator, były wicepremier i minister pracy Longin Komołowski, będzie w Warszawie. Związki żądają m.in. odwołania zarządu JSW, któremu zarzucają nieudolność i powołania nowego. W poniedziałek w geście solidarności do protestów JSW przyłączyli się górnicy ze wszystkich spółek węglowych, mówi jeden z protestujących.
Zarządzanie zarządu i pana prezesa Zagórowskiego doprowadziło Jastrzębską Spółkę Węglową, jedną z najlepszych spółek, która posiada jeden z najlepszych węgli koksujących, gdzie ten węgiel się sprzedaje na pniu. Działanie pana prezesa doprowadziło tą spółkę po prostu na granicę opłacalności finansowej, to znaczy praktycznie przed upadłością. Jedynym warunkiem podpisania porozumienia jest dymisja pana prezesa Zagórowskiego i całego zarządu i podpisania od nowa tak zwanego zakładowego porozumienia płacowego. Jeżeli tego nie będzie, to po prostu ludzie będą stali do końca i są zdeterminowani do tego, że pójdą i tą spółkę rozwalą.
Bezterminowy strajk trwa w kopalniach JSW od środy. Związkowcy protestowali też na drogach. Między innymi zablokowali w Pawłowicach drogę krajową numer 81, tak zwaną Wiślankę, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 933, powodując spore utrudnienia. W ten sposób wyrażali sprzeciw wobec ogłoszonego przez zarząd JSW planowi oszczędnościowemu. Zarząd uważa, że jest on konieczny, aby trwale poprawić kondycję firmy. Po trzech kwartałach ubiegłego roku grupa kapitałowa JSW notowała 302 miliony złotych straty. Jeszcze w 2011 roku grupa miała 2 miliardy złotych zysku. Rolnicy rozpoczęli ogólnopolską akcję strajkową. Od rana gospodarze ciągnikami blokują ruch na drodze krajowej numer 2 między Siedlcami a Terespolem. Zapowiedzieli, że pozostaną w miejscu protestu na noc. Rolnicy chcą odszkodowań za straty spowodowane przez dziki oraz wypłaty rekompensat za szkody w hodowie trzody chlewnej i bydła poniesione wskutek rosyjskiego embarga. Domagają się spotkania z premier Ewą Kopacz. Jeśli rozmowy z rządem nie pomogą, gospodarze nie wykluczają paraliżu Warszawy. Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, powiedział, że co dwa dni będą odbywać się kolejne protesty.
Oprócz tego, że w Lublinie i na Wielkopolsce rolnicy wyjdą już w środę, to w środę na pewno, już na pewno zostanie zablokowana droga tuż pod domem ministra Marka Sawickiego. Jeżeli on myśli, że to jest tylko wymysł Sławomira Izdebskiego, że Sławomir Izdebski robi sobie tutaj reklamę, to ja odpowiadam. Jeżeli niesienie rolnikom pomocy jest dobrą formą reklamy, to na litość boską, dlaczego nie robi tego Polskie Stronnictwo Ludowe?
Organizatorem poniedziałkowego protestu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Jutro podobną akcję na terenie całego kraju organizują rolnicy z Solidarności Rolników Indywidualnych. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy tworzeniu raportu z weryfikacji WSI przez szefa Komisji Weryfikacyjnej WSI Antoniego Macierewicza. Oznacza to, że śledztwo ma być wznowione. Sąd nie przesądza, czy Antoni Macierewicz był funkcjonariuszem publicznym. Zwrot sprawy prokuraturze nie oznacza też, że musi mu ona postawić zarzuty. Tak sąd uzasadniał nakaz wznowienia śledztwa. W ocenie Antoniego Macierewicza ta sprawa jest rozpatrywana bardziej jako kwestia polityczna niż prawna. Jednak, jak dodaje, nie ma nic przeciwko temu, by jeszcze raz pokazać, jak pracowała komisja weryfikacyjna.
Żeby opowiedzieć o nielegalnym handlu bronią, niedawno sąd skazał tych właśnie ludzi, których pokazywaliśmy w raporcie o WSI, pokazywaliśmy jako przestępców, którzy stworzyli całą nielegalną strukturę pozwalającą przekazywać broń terrorystom, pozwalającą utrzymywać światowy terror. Więc bardzo chętnie pokażemy tych generałów, którzy to popierali, tych polityków, którzy to popierali. Można o tym porozmawiać. Jak mówię, jestem przygotowany na każde rozwiązanie.
Zażalenia na decyzję prokuratury o umorzenie śledztwa złożyli m.in. były szef WSI generał Marek Dukaczewski, były agent wywiadu Aleksander Makowski, biznesmen Zygmunt Solosz-Żak oraz Polsat, ITI i ABW. Prokuratura apelacyjna w Warszawie wnosiła o utrzymanie umorzenia. gdzie prokuratura wojskowa zgubiła ponad 5 minut rozmów w zwierzę, pyta parlamentarny zespół do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. W analizie przeprowadzonej przez zespół eksperci odnieśli się do ostatnich materiałów opublikowanych przez Naczelną Prokuraturę Wojskową. W uwagach prokuratury brak jakiegokolwiek wyjaśnienia, jak i dlaczego doszło do tak dużej różnicy odczytu materiału kluczowego dla wyjaśnienia okoliczności tragedii. Poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu, spodziewał się, że prokuratura opublikuje nagrania z samolotu Jak-40. Tymczasem, jak mówi, przedstawiono 1/4 tego materiału, zmieszano z innymi nośnikami, a dodatkowo jeszcze urwano odczyt w tym momencie, kiedy padła komenda zejścia do 50 metrów.
To dobrze obrazuje matactwo, w jakie się wdała prokuratura. Dotyczy to niestety także drugiego dokumentu, który opublikowano z ramienia prokuratury, mianowicie zapisów z wieży. One były już znane od 2011 roku. Wersja rosyjska była znana. Teraz miała być wersja polska. Czekaliśmy na to 3 lata. Okazuje się, że zgubiono gdzieś ponad 5 minut, 2 minuty na początku nagrania i 3 minuty na końcu nagrania. To jest fuszerka, to jest rzecz zupełnie niedopuszczalna.
10 kwietnia minie 5 lat od katastrofy rządowego Tu-154M. Przypadającą w poniedziałek uroczystość ofiarowania pańskiego, zwanego Świętem Matki Bożej Gromnicznej, obchodzimy 19 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Wpisuje się on w obchody Roku Życia Konsekrowanego, który przebiega pod hasłem Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja. Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. Papież Franciszek przewodniczył mszy świętej z udziałem przedstawicieli Instytutów Życia Konsekrowanego i Wspólnot Życia Apostolskiego. Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W homilii papież nawiązał do Ewangelii ukazującej ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Jako przykład dla osób konsekrowanych Ojciec Święty wskazał posłuszeństwo Maryi i Józefa wobec prawa pańskiego oraz Jezusa wobec woli Ojca.
Tak więc ten, kto idzie za Jezusem, podąża drogą posłuszeństwa, jakby naśladując Jego kondesencję, uniżenia samego siebie, utożsamienia swojej woli z wolą Ojca i to aż do unicestwienia i upokorzenia samego siebie. Dla nas osób konsekrowanych droga ta przybiera formę reguły naznaczonej charyzmatem założyciela. Niezastępowaną regułą dla wszystkich jest zawsze jednak Ewangelia, ale Duch Święty w swojej nieskończonej kreatywności wyraża ją także w różnych regułach życia konsekrowanego.
Ojciec Święty Franciszek powiedział, że poprzez wytrwałe podążanie w posłuszeństwie dojrzewa mądrość osobista i wspólnotowa. W ten sposób, jak dodał, możliwym się staje także dostosowanie reguł do czasów. Prawdziwe dostosowanie do wymagań danej epoki jest bowiem w istocie dziełem mądrości kształtowanym w uległości i posłuszeństwie.
Dzisiaj także i my, jak i Maryja, tak jak i Simeon, chcemy wziąć w ramiona Jezusa, aby spotkał się ze swoim ludem. A na pewno to osiągniemy, jeżeli wejdziemy w tajemnicę, przez którą sam Jezus będzie nas prowadził. Prowadzimy do Jezusa, ale pozwólmy, by nas również prowadzono. Tym właśnie musimy być. Przewodnikami prowadzonymi.
Na całym świecie jest obecnie 950 tysięcy osób konsekrowanych, w Polsce około 35 tysięcy. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony w 1997 roku przez świętego Jana Pawła II. Tradycyjnie w święto ofiarowania pańskiego polscy parlamentarzyści pielgrzymują do tronu Matki Bożej Jasnogórskiej. W tym roku była to już 26. pielgrzymka. Zgromadziła ona około 70 posłów i senatorów. W homilii arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej Stanisław Nowak wezwał ich do obrony życia i rodziny.
Broniąc życia, zażarcie wobec szerzącej się plagi, lekceważenia życia ludzkiego, aborcji, eutanazji, seksualizacji, czyli gorszenia małych dzieci i młodzieży. Nad każdym małżeństwem i rodziną winni się parlamentarzyści polscy pochylać, walcząc o to, żeby Polska była w kołysce potęgą, jak mówił kiedyś Walenty Majdański. O to trzeba walczyć. Są jak gdyby drgnienia w tym kierunku, ale trzeba o wiele bardziej w tym kierunku drążyć dziś.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak dziękował też uczestnikom pielgrzymki za ofiarną służbę ojczyźnie. Prosimy gorąco, bądźcie mocni i wierni Bogu, krzyżowi i Ewangelii, apelował. Robert Telus, poseł PiSu, który co roku bierze udział w pielgrzymce parlamentarzystów, mówi, że jest to szczególny czas modlitwy dla każdego polityka.
Dla mnie osobiście ta pielgrzymka jest takim momentem, kiedy można się zatrzymać, kiedy można przemodlić nasze sprawy, te sprawy politycznej działalności społecznej. Jest takim momentem, kiedy człowiek spojrzy Matce Bożej w oczy, poprosi o to wsparcie, o to opiekę w tej pracy. Jest to też taki moment, kiedy człowiek się zatrzyma i naładuje trochę akumulatory, bo ta praca poselska jest pracą czasami trudną i potrzeba jest tego wsparcia modlitewnego. Co roku wybieram się na tę pielgrzymkę i wybiera się wielu parlamentarzystów po to, żeby się po prostu wzmocnić.
W drodze powrotnej z Częstochowy posłowie i senatorowie udali się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie w sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej patronki polskich parlamentarzystów odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się o pokój. Codziennie słyszymy wybuchy i nie wiemy, kiedy terroryści znów zaatakują, mówi w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja kapłan posługujący w Mariupolu. Kilkadziesiąt osób polskiego pochodzenia mieszkających w tym mieście chce ewakuacji do Polski. W ubiegłym tygodniu z liderami organizacji polonijnych w mieście spotkał się polski konsul. Na podstawie jego relacji MSZ ma podjąć decyzję o konkretnych działaniach. Ponad tydzień temu w ataku rakietowym, którego dokonali separatyści, zginęło 30 mieszkańców Mariupola, mówi ojciec Paweł Tomaszewski, paulin posługujący w tamtejszej parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Ludzie boją się, bo to jest ogromny strach. Kto mógł uciec, kto po prostu żyje jakby każdym dniem. Taka sytuacja jest bardzo straszna. I powiem tak, że moralnie jesteśmy wszyscy podniszczeni. Zniszczenie jest straszne, moralnie. Każdy jest, nie wie kiedy to się skończy, każdy się modlimy o pokój, błagamy, żeby to jak najszybciej się skończyło, ale widzimy, że końca temu nie ma. Codziennie słyszymy wybuchy, czołgi strzelają, czy jakaś artyleria. Na razie nic nie wiemy, jak to będzie, czy ktoś pomoże, bo obiecują. Jest tak, że dużo jest obiecanek, ale wiadomo to, jak to się kończy. To wiadomo, że można dzisiaj obiecać, a jutro już nas nie będzie, tak jak było w tą sobotę, że ludzie wyszli sobie na rynek do sklepu i już nie wrócili do swoich domów.
Mariupol leży przy jedynej drodze lądowej łączącej Rosję z zaanektowanym przez nią Krymem. Na wschodzie Ukrainy wciąż toczą się zacięte walki, które przybrały jeszcze na sile po fiasku sobotniego spotkania grupy kontaktowej w Mińsku. Według ukraińskich mediów w ciągu ostatniej doby w starciach z separatystami zginęło co najmniej 28 żołnierzy. Śmierć poniosło także 22 cywilów. Tymczasem trzy ważne amerykańskie think tanki opublikowały raport, w którym apelują do Stanów Zjednoczonych i NATO o dostarczenie broni Ukrainie, by zwiększyć jej szanse w walce ze wspieranymi przez Rosję rebeliantami. Według dziennika New York Times administracja waszyngtońska rozważa te opcje. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała w poniedziałek, że Berlin nie wesprze ukraińskich władz w Kijowie dostawami broni. Jej zdaniem konfliktu na wschodzie Ukrainy nie można rozwiązać za pomocą środków militarnych. Przemawiając na konferencji w Budapeszcie, Merkel zaapelowała do stron konfliktu o przywrócenie zawieszenia broni i stosowanie się do porozumień z Mińska. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.